Żeby już było dokładnie, to jest 14:10:33. Czas jest ważny w czasoprzestrzeni. Za chwilę właśnie powiemy o tej precyzji pomiaru, bo ona była niezbędna, żeby na przykład stwierdzić, czy fale grawitacyjne są, czy też nie. Teoretyczne przewidywania Alberta Einsteina wreszcie znalazły potwierdzenie. Czterokrotne zarejestrowanie fal grawitacyjnych przez detektory LIGO i Virgo zostało uhonorowane Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. W badania te zaangażowany jest również naukowiec z Białegostoku. Ostatnio usłyszałem, że cudze chwalicie, a swego nie znacie, zatem za chwilę o tym, co posiadamy w dziedzinie badania fal grawitacyjnych. Zapraszam. A dzisiaj gościmy profesora Piotra Jaranowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Jest pan członkiem Międzynarodowego Zespołu Badawczego, który zarejestrował owe fale grawitacyjne. To odkrycie, jak powiedziałem, zelektryzowało cały świat naukowy i zostało uhonorowane tegoroczną Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Można powiedzieć, że to wyróżnienie z pewnym przekąsem za zmarszczki w czasoprzestrzenne.
Tak, tak można powiedzieć, dlatego że gdybyśmy chcieli w jakiś prosty sposób wyobrazić sobie, czym fale grawitacyjne są, to jak każde fale mamy przed oczyma obraz fal rozchodzących się na powierzchni wody. Tak? Więc wyobraźmy sobie na przykład dość płytki staw i do tego stawu możemy wrzucić kamień. Jest rzeczą oczywistą, że po tym, jak ten kamień wpadnie w wodę, w okolicach tego kamienia pojawią się zmarszczki, które zaczną się rozchodzić na zewnątrz.
Takie koła, takie
tak.
Okręgi.
Jeśli kamień zbyt duży nie będzie, to w dostatecznie dużej odległości od tego kamienia te fale będą miały kształt okręgów. No i coś takiego dzieje się z czasoprzestrzenią, tak? Tylko że czasoprzestrzeń jest trochę bardziej tajemnicza od tej wody w stawie, z tego powodu, że czasoprzestrzeń, jak sama nazwa wskazuje, jest połączeniem czasu i przestrzeni.
Czyli X, Y, Z, to czego nas uczono na lekcjach matematyki, do tego jeszcze T, czyli czas.
Tak, i dlatego powiadamy, że czasoprzestrzeń, jak to pan redaktor pięknie wyliczył, ma 4 wymiary. 3 wymiary związane z przestrzenią, 1 wymiar związany z czasem. Dlaczego te zmarszczki w czasoprzestrzeni, które są falami grawitacyjnymi, są bardziej tajemnicze? Ponieważ to faluje sama czasoprzestrzeń. Nie można sobie wyobrazić, że coś się znajduje w czasoprzestrzeni, co podlega zaburzeniu. To sama czasoprzestrzeń faluje. A to oznacza, że czas również w jakimś sensie faluje. Można to sobie też wyobrazić inaczej. Może ten drugi obraz będzie trochę bardziej pożyteczny, jeśli chcemy wytłumaczyć, jak wyglądały te fale, które zostały zarejestrowane już czterokrotnie, jak pan redaktor
powiedział. No właśnie, bo pytanie o to, co było tym kamieniem, który spowodował, że te okręgi
dokładnie.
Czasoprzestrzeni zaczęły się rozchodzić.
Czasoprzestrzeń ma pewną sztywność w pewnym sensie, więc możemy teraz sobie wyobrazić, powiedzmy, membranę gumową rozpiętą na jakiejś sztywnej, prostokątnej, powiedzmy...
No taki kocioł z muzyki.
Tak, ramię. No i teraz ta membrana gumowa będzie nam reprezentowała czasoprzestrzeń i fale grawitacyjne są jedną z konsekwencji ogólnej teorii względności Einsteina, która powiada, że grawitacja nie jest siłą, jak to się o niej uczymy w szkole, tylko że grawitacja ma charakter geometryczny, jest zakrzywieniem czasoprzestrzeni. Co zakrzywia tę czasoprzestrzeń? Wszelkie masy ją zakrzywiają. Im masa jest większa, tym zakrzywienie jest silniejsze. A zatem weźmy jakąś metalową kulkę i połóżmy na ową gumową membranę. Jest rzeczą jasną, że jeżeli to zrobimy, to w miejscu, gdzie ta kulka się znalazła, membrana ugina się. I to jest właśnie...
Taki dołeczek
ugięcie,
się robi.
Tak jest. Ugięcie czasoprzestrzeni spowodowane obecną w niej masą związaną na przykład z gwiazdą neutronową albo z czarną dziurą. Teraz zmierzamy powoli do tych fal grawitacyjnych, które detektory LIGO i ostatnio również detektor Virgo zaobserwowały. Wyobraźmy sobie, że mamy 2 takie kulki. Kładziemy je i każemy im się obracać wokół punktu znajdującego się pomiędzy nimi, przy czym ten obrót będzie coraz szybszy i one się będą obracały po coraz bliższej sobie trajektorii. Będą poruszały się po takiej gęsto nawiniętej spirali, możemy sobie wyobrazić. No, dość trudno byłoby...
Zaczynają się jakby ściągać.
Tak, tak, bo one się przyciągają do siebie cały czas w wyniku oddziaływania grawitacyjnego. I taki ruch jest rzeczą jasną w tym naszym obrazie membrany i kulek. Spowoduje, że w okolicach tych kulek pojawi się pewne zaburzenie tej membrany, które w naturalny sposób będzie się rozchodziło na zewnątrz.
No i to jest ta fala grawitacyjna.
Tak, i to mamy taki mechaniczny model układu dwóch zwartych ciał, na przykład gwiazd neutronowych albo czarnych dziur krążących wokół siebie i emitujących fale grawitacyjne.
I one się zaczynają ze sobą zlewać, zaczynają się wciągać wzajemnie, tworzy się nowy ośrodek, ale w międzyczasie mamy do czynienia z owymi falami.
Tak, tak.
Tak można by to określić.
Myślę, że tak można to określić.
Czyli, no bo jest też takie prawo, które mówi, że jeśli mamy dwie masy, one się zleją, to tam się wytwarza jakaś energia i to powinno się zsumować. Okazuje się, że to nie do końca się zsumuje, że ta energia w części jest właśnie w postaci fali grawitacyjnej no entropowana, czyli rozpraszana, czyli emitowana gdzieś tam w świat, wszechświat.
Wszystko, co daje się zmierzyć w fizyce, musi być związane z transportem energii.
Co ładnie się nazywa prawo zachowania energii.
Tak. I właśnie jeśli popatrzymy na pierwszą detekcję, tę, która miała miejsce we wrześniu roku 2015, chociaż oficjalnie była ogłoszona dopiero w lutym roku kolejnego, czyli 2016, to w tej detekcji brały udział dwie czarne dziury, które miały masę około 30 mas Słońca. W wyniku emisji fal grawitacyjnych zbliżały się do siebie, aż w pewnym momencie ich horyzonty to są takie brzegi czarnych dziur, zaczęły o siebie zahaczać, zlały się te dwie czarne dziury i powstała jedna potężna czarna dziura, która potem również emitowała zupełnie innego rodzaju fale grawitacyjne, jakby uspokajając się. I to emitowanie tej wypadkowej czarnej dziury też zostało, te fale wyemitowane przez ową wypadkową czarną dziurę też zostały zarejestrowane i można było na podstawie tej rejestracji oszacować masę tej wypadkowej czarnej dziury. I okazało się, że jak porównało się sumę mas tych początkowych czarnych dziur z masą końcowej czarnej dziury, to zabrakło 3 mas Słońca. No i dokładnie spodziewamy się, że owe 3 masy Słońca pomnożone przez C kwadrat, zgodnie ze słynnym wzorem Einsteina, to jest ta energia, która została w wyniku tego całego zdarzenia wyemitowana w postaci fal grawitacyjnych.
No i sztuką było to zarejestrować, bo przypomnijmy sobie pierwszy dowód na przemyślenia Einsteina. On zaproponował, że wokół jakiejś masy światło się ugina. No i na początku XX wieku też to zjawisko zaobserwowano. Teraz, bo również Einstein zaproponował, że no jeśli dochodzi do zlewania się takich wielkich gwiazd, to mamy do czynienia z falą grawitacyjną. I też trzeba było znaleźć sposób na udowodnienie tego zjawiska, na zmierzenie tego zjawiska.
Właśnie. I to było bardzo trudne. Trzeba powiedzieć przynajmniej o dwóch rzeczach tutaj. Po pierwsze, pierwsze detektory fal grawitacyjnych powstały około 50 lat temu, czyli w ciągu 50 lat usiłowano fale grawitacyjne złapać. Nie udawało się to. A po drugie, w pierwszej połowie lat 70. odkryto tak zwany podwójny pulsar, zwany wśród specjalistów od nazwisk ich odkrywców, jego odkrywców pulsarem Halsa Taylora. Ten pulsar podwójny to jest gwiazda neutronowa, która ma swojego towarzysza, który również jest inną gwiazdą neutronową i te gwiazdy neutronowe krążą wokół siebie. Pulsar to jest taka gwiazda neutronowa, która działa jak latarnia morska. Mianowicie można sobie wyobrazić pewien punkt na powierzchni tej gwiazdy, sztywno do tej gwiazdy zamocowany i z tego punktu jest emitowany wąski stożek promieniowania, ale uwaga, elektromagnetycznego, nie grawitacyjnego. I ten stożek omiata przestrzeń wokół tej gwiazdy, tak jak latarnia morska, ponieważ gwiazdy wszystkie, a zwłaszcza gwiazdy neutronowe, bardzo szybko rotują. No i jeżeli ten stożek ma szczęście zahaczyć o jakiś radioteleskop znajdujący się na Ziemi, to jest to rejestrowane jako impuls. No i ten impuls się bardzo regularnie powtarza, ponieważ on się powtarza zgodnie z okresem obrotu pulsara wokół własnej osi. Ale teraz, jeżeli ten pulsar nie jest pulsarem samotnym, ale jest w układzie podwójnym, to układ podwójny jako całość emituje fale grawitacyjne. Te fale grawitacyjne emitowane przez pulsar Halsa Taylora są nieobserwowalne na Ziemi. One są zbyt słabe, mają zbyt niskie częstotliwości. Tym niemniej mają wpływ na ruch obu tych ciał, które wokół siebie krążą. Mianowicie...
ów stożek, który się pojawia i znika.
Tak, mają wpływ jaki? Dość subtelny. Mianowicie chodzi o to, że orbita tych dwóch gwiazd się zacieśnia. W związku z tym zmienia się to, co nazywamy w fizyce efektem Dopplera. Ponieważ ten pulsar na orbicie swojej wokół środka masy raz jest nieco bliżej Ziemi, raz jest nieco dalej. Raz się do Ziemi nieco zbliża, raz się od Ziemi nieco oddala. I w związku z tym momenty nadejścia tych impulsów też troszkę się zmieniają, co jest wynikiem tak zwanego zjawiska Dopplera. Jeżeli orbita się zmienia, to te nieregularności też się zmieniają. Jest to efekt bardzo subtelny, ale okazał się być mierzalny. I zostało to zmierzone i w ten sposób po raz pierwszy pojawił się pośredni dowód na istnienie fal grawitacyjnych, który też został już w latach 90. uhonorowany Nagrodą Nobla. Ale był to dowód pośredni, w tym sensie, że tych fal żaden instrument ludzką ręką zbudowany nie zaobserwował.
Czyli przez te lata, przez te kilkadziesiąt lat próbowano stworzyć urządzenie i udało się nareszcie stworzyć urządzenia, które pozwalają zarejestrować owe fale grawitacyjne, a właściwie efekty ich oddziaływania.
Tak, bo tutaj chodzi, prawda, nie o obserwację efektów działania tych fal gdzieś bardzo daleko od nas, tylko chodzi o odpowiedź detektora, który zbudowaliśmy na te fale, czyli o oddziaływanie fal z detektorem. Tych fal, które są tutaj, tam gdzie ten detektor się znajduje. I dlatego mówimy o bezpośredniej detekcji fal grawitacyjnych.
Po co to odbierać? Dlaczego to takie ważne dla fizyki? O tym porozmawiamy za chwilę. Przypomnę, że dzisiaj gościmy profesora Piotra Jaranowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, który działa w takim wielkim zespole uhonorowanym w tym roku Nagrodą Nobla z dziedziny fizyki. No oczywiście nagroda trafiła do tych najważniejszych, ale pana udział w tych pracach jest też istotny. Został zauważony przez Komitet Noblowski w całej bibliografii związanej z tegoroczną Nagrodą Nobla. Ja wiem, że pan profesor ma pewne obiekcje, ale zachowajmy się w tym momencie jak owe sikorki i pochwalmy swoje ogonki.
A skoro już pan poruszył ten temat, no nie będę ukrywał, że jest rzeczą dla mnie bardzo miłą, że no po pierwsze w ogóle rzeczą miłą jest to, że prawda po 30 paru latach pracy naukowej okazuje się, że właśnie wszystko, co w swoim życiu zawodowym robiłem, od pracy magisterskiej niemalże, już na pewno od doktoratu, to było coś ważnego, coś, co koniec końców uzyskało uznanie środowiska fizyków i zostało uhonorowane Nagrodą Nobla, tak? A po drugie, to, o czym pan redaktor wspomniał, to jest może nie taka wielka rzecz, ale też bardzo cieszy, bo Komitet Noblowski przygotowuje zawsze dwa dokumenty związane z każdą Nagrodą Nobla, którą przyznaje. Jeden z tych dokumentów to jest taki popularno-naukowy opis, o co chodzi w tej nagrodzie, a drugi nieco bardziej obszerny to jest taki naukowy opis, to się nazywa Scientific Background, skierowany do środowiska fizyków, w tym przypadku, gdy mówimy o Nagrodzie Nobla z fizyki, aczkolwiek nie do ekspertów w tej dziedzinie, z którą nagroda jest konkretnie związana. No i w tym dokumencie jest bibliografia oczywiście, no i jest rzeczą bardzo sympatyczną znaleźć swoją pracę wśród tej bibliografii, bo prac jest tysiące dosłownie na ten temat, a tam jest wymienionych, no powiedzmy, kilkadziesiąt.
Jeśli chce ktoś z Państwa sprawdzić, to odsyłamy na stronę www.nobelprize.org. Nagroda w dziedzinie fizyki i jest właśnie opis tejże nagrody tegorocznej i właśnie w dziale Scientific Backgrounds na odpowiedniej pozycji jest wspomniana praca profesora Jaranowskiego we współudziale, współautorstwie T. Damora i G. Schaffera.
Tak jest. Ja się śmieję właśnie, że ponieważ ja od wielu lat bardzo owocnie współpracuję nie tylko z konsorcjum Virgo Collaboration, które właśnie jest częścią tego ogromnego zespołu ludzi, którzy szukają fal grawitacyjnych i interpretują wyniki tych poszukiwań, ale również mam jeszcze jakby niezależną działalność i właśnie ta moja niezależna od tego konsorcjum, ona też jest jak najbardziej grawitacyjna, ale jest inna. Ta działalność dotyczy relatywistycznego problemu dwóch ciał i prowadzę ją z moimi dwoma starszymi kolegami, z profesorem Thibaut Damourem z Instytutu Studiów Zaawansowanych z Bir-Sur-Yvette pod Paryżem i z profesorem Gerhardem Schaeferem z Uniwersytetu w Wienie.
To śmieję takim...
Tak, śmieję się, że to jest przykład, że trójkąt weimarski żyje i ma się dobrze.
Przynajmniej w nauce.
Tak, wbrew temu, co możemy tu i tam usłyszeć. No i właśnie jedna z naszych wspólnych prac została tutaj przez Komitet Noblowski zauważona i zacytowana.
Bo no, te wasze teoretyczne przewidywania, te wasze teoretyczne sugestie zostały zastosowane w praktyce, żeby owe fale grawitacyjne móc wyłowić z tego szumu kosmicznego.
Dokładnie, dokładnie tak jest. Więc dlaczego ta praca między innymi się pojawiła w tym dokumencie? Tu powinniśmy powiedzieć o tym, że wykrycie fal grawitacyjnych jest trudne z wielu powodów. Jednym z takich najbardziej oczywistych powodów jest to, że te fale są bardzo słabe. Co to znaczy? To znaczy, że to nie jest tak jak w astronomii optycznej, że coś widzimy, że się na niebie dzieje, skierowujemy tam nasze teleskopy i od razu już to widać. Tutaj sytuacja jest inna, mianowicie typowa fala grawitacyjna jest tak słaba, że jej amplituda jest bardzo mała w porównaniu z amplitudą szumu, który w każdym instrumencie istnieje. Jak ona jest mała, taki silny sygnał, na przykład ten sygnał, który został wykryty we wrześniu 2015 roku, był uważany za silny sygnał. To był taki dar od natury albo od Pana Boga, że taki sygnał się akurat wtedy w okolicach Ziemi pojawił, gdy nasze detektory zaczęły zbierać dane. Więc dla tego sygnału jego amplituda była kilkaset razy, powiedzmy 500 do 1000 razy mniejsza niż amplituda szumu. Czyli na pierwszy rzut oka nic nie było widać. Ale istnieje bardzo sprytna metoda poszukiwania słabych sygnałów w silnym szumie, którą można zastosować wtedy, jeżeli my potrafimy teoretycznie przewidzieć kształt tego sygnału, który spodziewamy się w szumie znaleźć. Ta metoda fachowo nazywa się metodą filtru dopasowanego i ona polega na korelowaniu porcji danych z tym sygnałem, który szukamy. Ta metoda jest znakomita, matematycznie jest udowodniona, że ona ma pewne własności optymalne, czyli w wielkiej klasie metod ona jest najlepsza, ma największą szansę wykrycia słabego sygnału w szumie pod jednym warunkiem, że ta kopia, którą my dysponujemy, jest dobra, a to oznacza, ona musi wiernie odtwarzać to, co natura rzeczywiście wytwarza, wyprodukuje. No i jeżeli mówimy o falach grawitacyjnych, to w jaki sposób ta fala wraz z upływem czasu zmienia się, zależy od tego, jak wraz z upływem czasu zachowuje się źródło. Jeżeli źródłem jest układ dwóch ciał, które spadają na siebie w wyniku emisji fal grawitacyjnych, to powinniśmy wiedzieć, jak wyglądają równania ruchu opisujące ten spadek tych ciał na siebie. A to jest właśnie to, co nazywamy relatywistycznym problemem dwóch ciał. Taki nierelatywistyczny Newton newtonowski problem dwóch ciał to jest na przykład problem opisania ruchu planety wokół Słońca. Jednym ciałem jest Słońce, drugim ciałem jest planeta. Ale może mieć na przykład dwie gwiazdy o porównywalnych masach, bo planeta jest bardzo mało masywna w porównaniu ze Słońcem i ten problem się nieco upraszcza.
Tak ale jak możemy... Księżyc i Ziemia.
Właśnie, ale może mieć sytuację, kiedy mamy dwie gwiazdy o porównywalnych masach i wtedy ten ruch jest troszkę bardziej skomplikowany do opisania. No i właśnie ja tym się z Damurem i z Schaeferem od kilkunastu lat zajmuję. Mówiąc inaczej, rozwiązując równania Einsteina, które właśnie opisują ruch ciał o dużych masach oddziałujących ze sobą grawitacyjnie, tak jak każe im ogólna teoria względności, dostarczamy właśnie tych wzorców, sygnałów, które szukamy w danych. I bez tego tak naprawdę, no ja mówię o ciebie w pewnym uproszczeniu, bo jeszcze jest dużo technikaliów z tym związanych, ale bez możliwości teoretycznego przewidzenia tych sygnałów, ta detekcja nie byłaby możliwa.
Czyli bez teorii nie ma dobrego poznania rzeczywistości. I odwrotnie.
Tak, tutaj można użyć takiego modnego ostatnio słowa, czyli następuje synergia pomiędzy teorią a doświadczeniem.
I to udało się tutaj zrealizować. Tu wracam do stworzenia tych wielkich detektorów, no bo one teoretycznie były już określone wiele, wiele lat temu, ale technika, technologia musiała się tak udoskonalić, żeby udało się te detektory stworzyć w Ameryce i w Europie.
Muszę powiedzieć tak tytułem anegdoty, że nie wiem właśnie, czy przyznanie Nagrody Nobla coś zmieni, ale cały czas w środowisku profesjonalnych fizyków spotyka się osoby utytułowane, które wątpią w to, czy te wyniki, które są ogłaszane w związku z wykrywaniem fal grawitacyjnych są rzetelne. No, brzmi to strasznie, no ale no, mówię to, z czym się spotkałem, prawda? Bo mam różne seminaria w całej Polsce właściwie i od czasu do czasu takie trudne rozmowy.
Odbywam.
Ja co prawda bardzo spokojnie do tych rozmów podchodzę, ponieważ ja trochę właśnie wiem na temat statystycznych metod wykrywania danych. Ja wiem, że jest zupełnie nieprawdopodobne, żeby te metody zadziałały wtedy, kiedy w szumie nic nie ma. No to musiało być jakieś po prostu grube oszustwo i nie byłoby innego wyjścia.
Ale ci, kto dają nagrody, wiedzą, że to nie jest oszustwo, że to jest rzetelnie przeprowadzona procedura, która dała efekty w postaci stwierdzenia owego oddziaływania fal grawitacyjnych.
No gdyby to było oszustwo, to w to oszustwo musiały być tysiące ludzi zaangażowanych. A na przykład ostatni, ten czwarty z wykrytych sygnałów, który został wykryty w sierpniu tego roku, został wykryty po raz pierwszy nie tylko przez dwa amerykańskie detektory LIGO, ale również przez detektor europejski Virgo, z którym właśnie polska grupa jest bezpośrednio związana. Także tutaj już skala tego oszustwa musiała być już ogólnoświatowa i duże tysiące ludzi by musiały być uwikłane w to oszustwo. Ale wracając do rzeczy poważnych, ponieważ to jest bardzo rzetelna nauka, zresztą no, Nagroda Nobla o tym też świadczy. Dlaczego to było takie trudne? No właśnie dlatego, że fale były bardzo słabe i działanie takiej fali na detektor, który jest typu detektora LIGO albo Virgo polega na tym, że każdy z takich detektorów ma kształt litery L. Wyobraźmy sobie literę L, czyli dwa wzajemnie prostopadłe ramiona. Amerykańskie detektory mają każde z ramion długości 4 km. Na końcu tych ramion znajdują się zwierciadła, czyli mamy dwie pary zwierciadeł oddalonych od siebie o 4 km. Jeżeli na taki detektor pada fala grawitacyjna, to ona z grubsza, znów rzecz biorąc, działa w ten sposób, że wzdłuż jednego ramienia te zwierciadła będą się nieco ku sobie przybliżać, a w tym samym czasie w drugim ramieniu te zwierciadła będą od siebie odsuwane. I jeżeli fala ma charakter oscylacyjny, co jest typowe, to te tendencje będą się zmieniać. Czyli przez jakiś czas jedno ramię będzie kurczone, drugie rozszerzane, za chwilę będzie na odwrót. I ten schemat się będzie powtarzał. No i teraz pytanie jest...
Jak to zmierzyć?
Jakie tutaj zmiany odległości wchodzą w grę? No i wchodzą w grę niewiarygodnie małe zmiany odległości rzędu 1/10000 rozmiaru protonu, czyli najmniejszego jądra atomu na przykład.
To jest 10 do minus?
to jest 10 do minus czwartej z 10 do minus 15 metra. Jeśli ktoś lubi liczby, to jest około 10 do minus 19 metra.
Czyli to jest jeszcze poniżej nano.
O tak, cząstek. Oj, dużo, dużo. Nano to jest zaledwie 10 do minus 9 metra, także to już nano to jest gigantyczna odległość w porównaniu z tym.
Czyli w takich sferach to odbieranie tych sygnałów funkcjonuje i trzeba było właśnie takie urządzenia zbudować, żeby to się dało zmierzyć i zauważyć, że taki efekt w ogóle występuje. Bo gdybyśmy dysponowali jedynie stoperem i centymetrem, no to w życiu by nie doszło do stwierdzenia tego ruchu owych zwierciadeł.
Zdecydowanie tak. Trzeba powiedzieć, że te instrumenty są niewiarygodnie czułe. Także jeżeli cokolwiek, co ma wpływ na drgania skorupy ziemskiej, dzieje się w pobliżu, to one niestety to zauważają, prawda? Jeżeli na przykład detektor włoski znajduje się, no, nie wiem dokładnie, kilkadziesiąt kilometrów od wybrzeża morza, jak powiedziałem, w okolicach Pizy, w Toskanii włoskiej. Jeżeli jest burzliwa pogoda, jest sztorm, to detektor praktycznie nie działa, dlatego że fale uderzając o brzeg lekko wprawiają w drganie skorupę ziemską. Drgania tej skorupy ziemskiej dochodzą do miejsca, gdzie stoi detektor i przenoszą się, mimo że są bardzo starannie izolowane te zwierciadła, na te zwierciadła. I one drgają nie dlatego, że być może fala grawitacyjna w nie uderza, tylko dlatego, że szaleje sztorm, który, prawda, porusza brzegiem.
Trzeba by było taki detektor zbudować w Polsce, dosyć daleko jesteśmy od morza. Pod nami jest ta skorupa bardziej trwała.
Tak, Białystok jest sejsmicznie, myślę, bardzo spokojny.
No fajnie by było, no właśnie, pytanie. Czy fajnie by było, gdyby tego rodzaju instalacje udało się w Białymstoku stworzyć?
No, ja byłem zachwycony, natomiast bądźmy realistami. Proszę zwrócić uwagę, że zarówno, zwłaszcza europejski detektor, od strony finansowej nie jest przedsięwzięciem jednego kraju. Amerykański detektor praktycznie jest, ale też z pewnym wkładem pochodzącym od innych krajów. Natomiast europejski detektor jest wspólną inicjatywą włosko-francuską, do której również wkład finansowy mają w tej chwili Holendrzy, Węgrzy i od niedawna Hiszpanie i Polacy. Co prawda wkład Polaków jest skromny, ale staramy się jako ta grupa ludzi związanych z Virgo Collaboration aplikować, jak to się brzydko mówi, o kolejne granty, głównie do Narodowego Centrum Nauki. Jakoś te granty do tej pory dostajemy i to nam pozwala w jakiś sposób utrzymać kontakt z tym detektorem. Także mamy tam swój wkład w tym sensie, że część polskich pieniędzy, niewielka bo niewielka, ale jednak konkretna część polskich pieniędzy została zużyta na przykład na budowę układu próżniowego zaawansowanego detektora Virgo. 2 lata pracował tam inżynier za nasze pieniądze, który pomagał, elektronik bardzo dobry, który pomagał tam właśnie również w modernizacji tego detektora. Jak już detektor działa, to jeździmy za swoje pieniądze na tak zwane szychty, bo jak detektor działa, to on działa całą dobę i oprócz techników musi być zawsze naukowiec, który będzie mógł jakby ocenić, czy nóż, widelec, jakiś niezwykle ciekawy sygnał nie został zauważony. Dlaczego to jest takie ważne?
Kiedy pana szychta tam wypadnie?
No w tej chwili detektor Virgo jest rozmontowany, bo jest jego...
Konserwacja.
Nie, będzie... Jest modernizowany. Dalej modernizowany jest, tak. Z końcem sierpnia i detektor amerykański, i detektor Virgo zaprzestały zbierania danych naukowych i będą podlegały teraz kolejnej modernizacji, mającej na celu jeszcze dalsze zwiększenie jego czułość. Także można, jak popatrzą państwo na oficjalne dokumenty Virgo Collaboration, to tam Polska jest wymieniana. Także to też jest...
Ale nasz wkład jest relatywny do tych nakładów, które przeznaczamy w naszym kraju na naukę. 0,5-0,41% PKB, bo takie są wydatki naszego państwa na naukę. No i nie ma się co dziwić, że nie stać nas na wysoko zaawansowane technologie w tym zakresie.
Ale mówię, ponieważ te największe urządzenia badawcze są... praktycznie zawsze międzynarodowe, to dobrze byłoby, żebyśmy tylko potrafili chociaż jakiś taki istotny wkład finansowy do tego, co inni już dają, dorzucić i już będzie dobrze.
Taką mamy nadzieję. Za chwilę odpowiemy na pytanie, dlaczego tak słabe oddziaływanie 10 do prawie minus 20 ma znaczenie dla nas, ludzi, ma znaczenie dla świata. Panie profesorze, jak takie niewielkie oddziaływania mogą mieć znaczenie dla nas, ludzi?
One są niewielkie, tylko gdy myślimy o tym, jak fala grawitacyjna, która przebyła na przykład miliardy lat świetlnych, oddziałuje z detektorem, prawda? Bo w okolicach źródła to oddziaływania są potężne. Ale wracając do naszego detektora, rzeczywiście mierzone są tam niezwykle małe przesunięcia czy zmiany odległości, tak to należałoby precyzyjniej powiedzieć. Jaki jest z tego praktyczny pożytek? Można się pytać, jaki jest praktyczny pożytek z tak zwanej nauki fundamentalnej. Według mnie on jest ogromny, dlatego że jeżeli nawet coś nie ma bezpośrednio przełożenia na rozwiązania praktyczne czy techniczne, to historia nauki pokazuje, że prędzej czy później takie
zastosowania się pojawiają.
Pojawiają się. Tutaj to, co widać od razu gołym okiem i o czym można od razu powiedzieć, to są przynajmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, budowa interferometrów laserowych, które służą jako detektory fal grawitacyjnych, wymaga stosowania bardzo zaawansowanej innowatorskiej techniki związanej z laserami. I myślę, że tak stabilne na przykład lasery, jakie są używane w detektorach fal grawitacyjnych, nigdzie indziej nie są produkowane. Tak dokładnie wypolerowane lustra i tak świetnie odbijające promieniowanie, jakie są stosowane w detektorach fal grawitacyjnych, praktycznie prawdopodobnie nigdzie indziej nie są stosowane. Jestem głęboko przekonany, że bardzo szybko i te techniki pokrywania luster i te bardzo stabilne lasery znajdą zastosowanie również w innych dziedzinach nauki i również poza nauką. Czyli to jest taka jedne zastosowanie. Drugie zastosowanie związane z technikami analizy danych, o których troszkę mówiłem. One wymagają, tak jak starałem się Państwa przekonać, bardzo wyrafinowanych technik analizy danych. I myślę, że też te techniki, za pomocą których bardzo słabe sygnały się wykrywa i nie tylko, pozwala się również bardzo dokładnie różne parametry liczbowe z tymi sygnałami związane oszacować, też znajdą zastosowanie w różnych dziedzinach.
Być może zostanie taki filtr statystyczny zastosowany i będzie nam pozwalał zlokalizować zbliżający się kryzys ekonomiczny.
No, tego to nie wiem, ponieważ kryzys ekonomiczny ma nieco inną naturę, ale kto wie. Wiemy, że również istnieje taka dyscyplina nauki, która się nazywa ekonofizyką, która się wspaniale rozwija i która przykłada narzędzia fizyki teoretycznej przede wszystkim do zjawisk ekonomicznych i, jak mówią ekonofizycy, robi to z wielkim sukcesem.
Także pewnie te przełożenia będą, ale inna strona praktyczna, na przykład pana udziału w tychże badaniach fal grawitacyjnych, to czy będzie więcej fizyków na Wydziale Fizyki?
No, mam nadzieję, że tak. No, obserwujemy pewne
czy
pozytywne...
Czy jest jakaś korelacja, to już pytanie do ekonofizyków, że korelacja pomiędzy jakością badań, wynikami osiąganymi, nagrodami, a liczbą studentów?
Ja powiem krótko tak. Oczywiście Białystok jest traktowany często jako uniwersytet prowincjonalny, ale jeżeli mówimy o fizyce, która się dzieje na Białymstoku, ona w żaden sensie nie jest prowincjonalna, czego nieskromnym przykładem jestem ja i moje badania. I tu trzeba sobie młodym ludziom, którzy nas słuchają albo rozmawiają z innymi osobami, wyraźnie powiedzieć. Ta fizyka, która jest u nas uprawiana, jest w niczym nie gorsza od fizyki uprawianej na Uniwersytecie Warszawskim, czy na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy w jakiejkolwiek innej wyższej uczelni w Polsce. Jestem często i gęsto zapraszany z referatami do wszystkich uczelni w Polsce, do Instytutów Polskiej Akademii Nauk również. No i ja tam opowiadam o swoich badaniach i zawsze znajduję bardzo wdzięcznych i zainteresowanych słuchaczy. Mówiąc inaczej, ta fizyka, którą uprawiamy w Białymstoku, jest fizyką uprawianą na bardzo wysokim poziomie, właściwie
wobec wszechświatowym.
Wobec tej nagrody Nobla mogę powiedzieć na światowym poziomie. No, akurat tu są takie pewne wydarzenia, które pozwalają mi tak nieskromnie powiedzieć. Także jeżeli mogę się zwrócić do młodych ludzi, którzy mają jakiekolwiek inklinacje do fizyki, studiujcie u nas, studiujcie w Białymstoku. Będziecie mieli okazję zetknąć się z wielką fizyką, będziecie mieli okazję, jeżeli tylko będziecie dostatecznie zaangażowani, współpracować z naukowcami z całego świata, brać udział w eksperymentach prowadzonych przez wielkie grupy badawcze.
To zapraszamy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj gościliśmy profesora Piotra Jaranowskiego, dziekana Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Lech Pilarski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.